bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam w kolejnym programie Po stronie prawdy, który poprowadzą dzisiaj dla Państwa ojciec Jacek Cydzik, redaktor Michał Grabianka oraz Gabriela Gawron.
Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w Ostrowitem, w gminie Brzuze, blisko Rypina. Jesteśmy naprzeciw zlikwidowanej już niestety cukrowni. Są z nami przedstawiciele władz samorządowych, są posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, są także mieszkańcy Ostrowitego, także byli pracownicy cukrowni Ostrowite. Zapraszamy do udziału w tym programie Po stronie prawdy.
Panie ministrze, stoimy przed cukrownią w Ostrowitym, przed wielkim dziedzictwem, które symbolizuje dziedzictwo wielu pokoleń. Co stało się z restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego, czy nie zapomniano w tym wypadku o tej całym dziedzictwie?
To prawda, wiele obiektów przemysłowych, przemysłu rolno-spożywczego, które w Polsce funkcjonowały do niedawna, bądź jeszcze funkcjonują, to są młyny, gorzelnie, cukrownie, to są pomniki polskiej myśli gospodarczej, polskiej myśli technicznej, choćby cukrownia w Ostrowitem, która była wybudowana za pieniądze ziemian i rolników ziemi dobrzyńskiej, jest również pamiątką naszej historii z czasów jeszcze rozbiorów. Takie budynki, takie obiekty powinny w dalszym ciągu funkcjonować dla następnych pokoleń. I one nie powinny być zniszczone. Nawet jeżeli wewnątrz uruchomimy inną produkcję niż ta, która była na starcie początkowo realizowana, to infrastruktura, budynki, kominy, place, płoty powinny pozostać jako ślad tej naszej obecności gospodarczej, również w okresie zaborów na terenie naszego kraju. Jeżeli chodzi o reformę rynku cukru, którą Unia Europejska wymusiła na wszystkich krajach członkowskich, ona generalnie prowadziła do istotnego zmniejszenia produkcji cukru w Europie. Wydaje się, że Europa będzie musiała zweryfikować również ten program, ponieważ skończył się czas taniego cukru z Brazylii. Brazylia zwiększa bardzo mocno produkcję spirytusu, który jest paliwem dla samochodów w Ameryce Południowej. W związku z tym może się okazać, że te założenia dotyczące rezygnacji z produkcji cukru w Europie przez znaczną część cukrowni trzeba będzie weryfikować. Ale chcę przypomnieć, że niezależnie od pewnych obowiązkowych czy zalecanych przez Komisję Europejską ograniczeń w produkcji cukru, Polska wykonała gest moim zdaniem wręcz głupi, zamykając dodatkowe cukrownie, których Unia Europejska nie oczekiwała. Mówię tu o cukrowni w Brześciu, która została zamknięta przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej, zarząd wymieniony już przez obecny rząd. Komisja Europejska się nawet zdziwiła, dlaczego to Polska chce rezygnować z produkcji cukru w większym stopniu niż Komisja tego oczekiwała.
Jesteśmy przed cukrownią Ostrowite, Ostrowite gmina Brzuze. Jest z nami wójt gminy Brzuze, pan Jan Koprowski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie wójcie, jaka jest teraz sytuacja tutaj? No dzisiaj powód, dla którego się tutaj spotykamy, naszkicowaliśmy już, ale proszę nam trochę więcej powiedzieć.
Tak, gmina Brzuze i Ostrowite są częścią Pojezierza Dobrzyńskiego. Są tutaj bardzo dobre gleby. Dzięki temu rozwinęła się produkcja buraka cukrowego. Znajdujemy się pośród bardzo malowniczego krajobrazu polodowcowego Pojezierza Dobrzyńskiego. Są pagórki morenowe, są jeziora, są mniejsze oczka polodowcowe. Pośród tych pól już w XIX wieku rozwinęła się tutaj bardzo intensywna produkcja rolna. Tutaj były postępowe gospodarstwa rolne znane w całej gubernii płockiej. Wymienię Ugosz, Zbójno, Kowalki, Radziki. I na tym terenie dzięki tym dobrym gospodarstwom powstawał również przemysł rolno-spożywczy. Właściciele gospodarstw rolnych, którzy mieszkali tutaj na tym terenie w owym czasie, dobrze rozumieli, jak ważne jest dla rozwoju regionu dbanie również o przetwarzanie produktów na terenie ich gospodarstw, a więc blisko pól uprawnych. Były gorzelnie, były krochmalnie, były również inne zakłady, młyny, tartaki. I na przełomie XIX i XX wieku powstała również tutaj cukrownia w Ostrowitem.
Ja myślę, że tutaj jest z nami pan Krzysztof Budziński, nauczyciel historii. O samej cukrowni, panie Krzysztofie, tutaj mamy takie daty na murach 1900-2000, to 100 lat, jak dobrze liczę.
Tak, stoimy przed zakładem, który ma ponad stuletnią historię, bo początki i myśl założenia cukrowni narodziła się wśród miejscowego ziemiaństwa już pod koniec XIX wieku. Istnieje nawet taka legenda przekazywana wśród starszych z pokolenia na pokolenie, która mówi, że cukrownia powstała w sposób dość przypadkowy, bowiem w XIX wieku modne były zebrania ziemiaństwa, gdzie dyskutowano o gospodarce, gdzie dyskutowano o polityce. Miały one charakter nielegalny, konspiracyjny i na jedno takie zebranie, które prawdopodobnie odbywało się w położonym niedaleko Ługoszczu, natrafił przypadkowo rosyjski żandarm. I na pytanie, co tu się dzieje, w jakim celu jest to zebranie, właściciel, prawdopodobnie właśnie pan Bożewski, odpowiedział, że my planujemy na tych terenach utworzyć cukrownię. I jeszcze w 1899 roku rozpoczęto przygotowania do budowy cukrowni. Ten przysłowiowy, taki symboliczny kamień węgielny wmurowano w październiku 1899 roku i w kilka miesięcy później powstały już pierwsze budynki cukrowni, powstała produktownia, powstały magazyny cukru, powstała stajnia, wozownia, ale obok tego kompleksu fabrycznego powstawała także osada fabrykantów, ta, która znajduje się właśnie tutaj po mojej prawej stronie. To tutaj sprowadzano pracowników. Oni przybywali na tutaj nasze ziemię, na ziemię dobrzyńską, z różnych części kongresówki. Przybywali z Lubelskiego, z Białostoczyzny, z Kieletczyzny, by tutaj znaleźć pracę. Z założeniem cukrowni nie było wielkich problemów, bowiem władzom rosyjskim zależało na tym, żeby zatrzymać falę emigracji, która pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku miała miejsce w kongresówce. My tutaj graniczyliśmy na Drwęcy z zaborem pruskim, który był znacznie bardziej rozwinięty gospodarczo i ludzie stąd uciekali. I właśnie jednym z powodów, dla których władze z Petersburga zgodziły się na szybką budowę cukrowni, była ta emigracja zarobkowa tutejszej ludności.
A zatem, aby zatrzymać tych ludzi, nawet zaborcy godzili się na to, żeby polski przemysł tu powstawał. Proszę Państwa, historia, bogata historia, tak ludzie żyli, mieli pracę. Czy to jest dzisiaj tylko historia? Dzisiaj interwencja po stronie prawdy w Ostrowitem.
Proszę Państwa, zakład z ponad stuletnią tradycją przestał istnieć. A czym ten zakład był dla mieszkańców tego regionu? Ze mną jest pani Irena Urbańska. Pani Ireno, pani od wielu lat z tą cukrownią była związana i także pani rodzina.
Tak, moja rodzina była związana z cukrownią. Mój ojciec, mój teść, mój mąż, moja teściowa, mój syn. Wszyscy byliśmy związani z cukrownią. To dawało nam dach nad głową, dawało nam pracę, wyżywienie, całe utrzymanie. Wychowaliśmy dzieci, wychowaliśmy, jak każdy mógł, wykształcił, a teraz to zostało zniszczone. Nie wiem, jak dalej to sobie wyobrażamy. Cukrownia przetrwała dwa wojny światowe. A teraz Unia Europejska nakazała zlikwidować nasze cukrownie. Nie wyobrażamy sobie dalszego życia. Nie ma tu perspektyw dla młodych ludzi, dla młodzieży. Nie mamy nic. Zostaliśmy pozbawieni wszystkiego.
Dziękuję bardzo, pani Reno.
Dziękuję.
Czym dla panów, jako mieszkańców tego regionu, była ta cukrownia? Jak panowie patrzą na to wszystko, co teraz tutaj się dzieje?
Trzeba zacząć od tego, że jesteśmy tu rolnikami w dużej mierze, a nie było gospodarstwa, które by nie produkowało na tym terenie buraka cukrowego. Burak cukrowy dla nas, rolników, bardzo ważna gałęź produkcji, która nie dość, że przynosi zysk, ale także tworzy płodozmian pewien, który jest bardzo potrzebny naszej ziemi, ziemi naszej, którą od wieków tu na której gospodarujemy. Pozbawiono nas praktycznie wszystkiego. Białych rękawiczkach, dosłownie białych rękawiczkach, co samorząd nawet żadnego wpływu na to nie miał, co tu się działo. Proszę zobaczyć teraz tam za mną, co tam zostanie, jeśli te wszystkie bloki zostaną zniszczone. Po prostu jak po wojnie.
Jak pan patrzy na tą całą sytuację?
Okropnie, katastrofa. I nic więcej, nic dodać i nic ująć.
Proszę państwa, to były zatroskane głosy mieszkańców tego regionu. Po stronie prawdy warto być dzisiaj razem z nami.
Drodzy państwo, dzisiaj także tutaj na nasz program do Ostrowitego przyjechał pan poseł Krzysztof Jurgiel w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, minister rolnictwa. Witam panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, mowa była, pan Ardanowski mówił o tym programie restrukturyzacji przemysłu cukrowego. Pan jako minister i także jeszcze wcześniej, no delikatnie powiem, niezbyt przychylnym okiem na taki program patrzył. Dlaczego?
Na wstępie pragnę jednoznacznie stwierdzić, że nie powinno dojść do wygaszenia produkcji cukru tutaj w tej miejscowości, ale także chcę jednoznacznie podkreślić, że i w Łapach, skąd z tej okolicy pochodzę, zlikwidowano cukrownię w Lublinie. Uważam, że były to decyzje na szkodę naszego kraju. Przyjęta w 2006 roku reforma rynku cukru przez Radę Ministrów do spraw rolnictwa Unii Europejskiej przewidywała likwidację produkcji cukru w wysokości 6 milionów w Europie. Natomiast Unia Europejska nie nakazywała likwidacji cukrowni i wygaszania produkcji cukru. Pomimo, że ta reforma była dla Polski niekorzystna, dlatego że dopiero 2 lata po wejściu do Unii Europejskiej nasze cukrownie zaczęły dobrze funkcjonować, ponieważ wzrosła cena cukru ze złoty 10, przypomnę, przed wejściem do Unii Europejskiej do 2,70 i to dało naszym cukrowniom moment do przeprowadzenia modernizacji. Mówię tutaj przede wszystkim też o tej cukrowni, a także o cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej. Na czym polegała restrukturyzacja? Było to działanie dobrowolne, pierwszy etap. W pierwszym etapie każdy producent cukru musiał wpłacić 126 euro od tony do funduszu restrukturyzacji. I z tego funduszu zainteresowane podmioty gospodarcze produkujące cukier mogły wygaszać produkcję cukru, uzyskując 736 euro za tonę. I w ciągu roku z tego mechanizmu ekonomicznego skorzystało w Unii Europejskiej, skorzystano na 2 200 000 ton, a więc ponad 1/3 oczekiwań, jakie stawiało przed nami rozporządzenie. I co zrobiono w 2007 roku, a więc już na przełomie przekazania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość dla Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Unia Europejska, więc Rada Ministrów, wprowadziła zachęcające rozwiązania, które zachęciły producentów i tutaj wprowadzono w tym drugim etapie plantatorów też do wygaszania produkcji cukrów. I w wyniku tego działania do dnia dzisiejszego zlikwidowano, wygaszono produkcję cukru prawie już w sumie do 6 milionów ton.
A dodajmy, panie ministrze, że limity, które myśmy mieli, które są bogactwem jakimś, one też z tym wygaszeniem, one od nas odeszły.
Ale tutaj chcę jeszcze jednoznacznie stwierdzić. Na przełomie roku 2007-2008, a więc w styczniu, kiedy zaczęto przesyłać do Brukseli wnioski o likwidację, wygaszanie cukru, ta decyzja moim zdaniem była niepotrzebna. Cukrownie mogły funkcjonować. Nikt od nas tego nie wymagał. Chcę to jednoznacznie podkreślić. A rozmawiając tutaj z panem wójtem, stwierdził, że cukrownia płaciła podatek dochodowy od zysku, czyli nie miała strat, a więc to działanie było niepotrzebne. Potrzebne. Jak wskazuje dzisiejszy wynik, mamy 6 milionów zlikwidowanej, wygaszonej produkcji ton, czy to rozporządzenie z 2006 roku zostało zrealizowane. Jednoznacznie stwierdzam, że likwidacja Łap, Lublina, tych cukrowni, było to działanie częściowo, jeśli chodzi o tamte sprawy, polityczne, natomiast nie miało uzasadnienia ekonomicznego. To było działanie na szkodę Polski.
Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w Ostrowitan przy zlikwidowanej już niestety cukrowni.
Pan Bzinkowski Franciszek, rolnik. Panie Franciszku, my się znamy z lat 80., 90., kiedy pan próbował organizować tutaj rolników, żeby bronić ziemi, ale nie tylko przemysłu, spółdzielczości i tak dalej. Dzisiaj stoimy przed prawie ruiną. Maszyny wywiezione, pozostałe puste budynki. Pustka, spokój czy smutek? Co rolnicy chcieliby dzisiaj tutaj z tego miejsca powiedzieć Polsce?
Wszystko po trochu, ja powiem panu. I w imieniu rolników i wszystkich, i nawet i pracowników tej ziemi i tych zakładów muszę powiedzieć, że nie mamy szczęścia do rządzących. Jeden zbudował nam pan Japonię, drugi próbuje budować Irlandię i tak jak pan widzi, ten postęp idzie i posuwa się dalej. O rolnikom odbiera się dochody, pracownikom zabiera się zakłady pracy i źródło do utrzymania i jak po burzy.
Panie Franciszku, dla rolnika cukrownia tutaj była postępem. Dawała możliwość utrzymania bydła, dawała możliwość pracy, rozwijała spółdzielczość, rozwijała, bo przecież spółdzielczość mleczarska rozwinęła się dzięki zwiększonej produkcji mleka. Mieliście możliwość paszy, liście słodki. Dzisiaj wiem, że pan ma bydło. Ma pan nawet bydło mleczne. Jak pan widzi swoją przyszłość, jeżeli chodzi o produkcję paszy?
Kiepsko. Nie można kupić, nie można sprzedać buraków, a zatem nie ma ani liści, ani wysłodków. A kolejną cukrownią, która ma być prawdopodobnie do likwidacji, będzie cukrownia i w Glinojecku. Już takie słuchy chodzą, więc następna szykuje się ruina. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale mi się wydaje, że te budynki, które pobudowane były przez poprzedników, powinny zastąpić, jeżeli nie burakami, to powinno biopaliwa powinny ruszyć, tak jak mówili kolejni ministrowie, albo jeszcze coś innego. A u nas nie ma rządzących, którzy pracuje dla tego kraju albo dla tego narodu.
Jest tutaj więcej rolników, proszę państwa. Panowie, wyście uprawiali buraki. W tej chwili zlikwidowano wam w zasadzie możliwość. Jak to wyglądało w momencie wejścia do Unii Europejskiej?
W pierwszym roku, panie redaktorze, to wyglądało nie tak źle, bo i cena była no taka przyzwoita, ale czym dłużej już w tej Unii żeśmy się tu znaleźli, no to wobec poprzedniej kadencji kampanii cukrowniczej, które żeśmy odstawiali te buraki do cukrowni, to prawie każdy z rolników do tych buraków jeszcze musiał dopłacić. To tak wyglądało na dzień, no, na ten rok ubiegły. Rolnicy są zawiedzeni, bo po prostu to jest tragedia, bo patrzeć, nawet przejeżdżając przez Ostrowite, to się płakać chce za te budynki, za ten, bo to był nasz wkład ojców, dziadków, pradziadów i tak dalej. My żeśmy włożyli duży wysiłek. Były protesty rolników, załoga cukrowni Ostrowite nie przyłączyła się do rolników w tym czasie, była przeciwko. Może w tym czasie by było wywalczone, może ta cukrownia do dnia dzisiejszego by istniała, ale załoga cukrowni była przeciwko rolnikom, załoga teraz też jest poza tym terenem, nawet nie przyszła na ten plac, bo widać, to są radni, to są sołtysi, to są inni przedstawiciele, a byli pracownicy cukrowni są poza tym terenem. Wstydzą się, nie wiem, czy się wstydzą rolników, czy się wstydzą wystąpić przed kamerami.
Ja myślę, że tak, panie, zgadza się. Imię pana?
Roman.
Panie Romanie, rolnicy otrzymali możliwość otrzymania pieniędzy za likwidację kwoty cukrowej. Ile pan na tym zyskał i czy już pan te pieniądze otrzymał?
Nic nie zyskałem i podejrzewam, że się nic nie otrzyma, bo to obiecanki, cacanki. Także nic w tej chwili nie ma.
W tej chwili nie ma, a może panie Franciszku, wiem, że była restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego, w ramach restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego rolnicy otrzymują 1/3 dopłaty, to jest w granicach 137 euro do tony cukru za likwidację cukrowni.
Ale to tylko raz się otrzyma. Ja miałem takie pieniądze, kiedy był burak w cenie co roku. I za te pieniądze mogłem modernizować gospodarstwo, mogłem utrzymać rodzinę i mogłem w tym gospodarstwie egzystować na odpowiednim poziomie. A dzisiaj nie wyrównuje tego ani żadna dopłata, ani rekompensata. Można powiedzieć, że tylko to jest jednorazowe.
Mówi się o tym, że będziecie mogli również uczestniczyć w krajowym programie restrukturyzacyjnym. Czy słyszał coś pan na ten temat?
Nie, nic.
Myślę, że wiele rzeczy, proszę państwa, tutaj moglibyśmy mówić na temat wsi. Panie Franciszku, jedno pytanie mam. Nie będzie pan siał buraków, prawda?
Nie mogę.
Kukurydza jaka? Genetycznie modyfikowana?
Nie, mam zwierzęta i nie mogę takiej kukurydzy siać.
Powróćmy teraz jeszcze raz do rozmowy z panem ministrem Krzysztofem Ardanowskim.
Panie ministrze, ale stoimy teraz przed dylematem. Wywożą maszyny, urządzenia. Co z tymi ludźmi tutaj i co z tym majątkiem, który tutaj jest?
Ja telewizom przypomnę, że w Ministerstwie Rolnictwa za czasów jeszcze poprzednich rządów został zlecony i wykonany specjalny dokument, opracowanie naukowe, które mówi, w jaki sposób przekształcać, przebudować cukrownię na produkcję biopaliw. Jakie urządzenia technologiczne należy zainstalować, które są zbędne, w jaki sposób ciągi technologiczne przetworzyć, tak by, jeżeli nie można produkować cukru białego, to produkować produkcję alternatywną w postaci spirytusu, który byłby dodawany do paliw. Problem polega na tym, że w Polsce cały program rozwoju biopaliw, który miał być w części oparty o obiekty zamykanych cukrowni, nie funkcjonuje. Te rozwiązania, które były przyjęte w 2006 roku, ustawa o biopaliwach, 2007 Narodowy Cel Wskaźnikowy, to wszystko nie jest realizowane, ponieważ obecny rząd w tej materii od półtora roku nic nie robi. A kuriozalnym wydaje się stwierdzenie ministra rolnictwa, czy ministra Sawickiego, czy jego zastępców, ostatnio powtórzył to wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak na spotkaniu z rolnikami w Bydgoszczy, że przyczyna jest w Ministerstwie Gospodarki, że minister gospodarki, przypomnę wicepremier z PSL-u pan Pawlak i jego urzędnicy blokują rozwój sektora biopaliw w Polsce, za którym ponoć opowiada się minister rolnictwa. To jest kompromitacja rządu. Jak może być takie argumentowanie, takie tłumaczenie, że ktoś chce dobrze, jest to dla polskiego rolnictwa potrzebne, natomiast któryś z ministrów bądź jego urzędnicy takim rozwiązaniem przeszkadzają. Jestem przekonany, że to jest tylko kwestia dobrej woli, tak zwanej woli politycznej, by sektor biopaliw w Polsce, oparty również o produkcję spirytusu, również w tych zamykanych obiektach, jak najszybciej cię rozwijać.
P- Pytanie, dlaczego rynek biopaliw nie ruszył w Polsce? Dlaczego tutaj w Ostrowitem, gdy wygaszono cukier, dlaczego nie mogą być biopaliwa? To pytanie, które przed chwilą stawiali rolnicy.
Obecny rząd, pomimo szumnych zapowiedzi, będąc w opozycji, w zasadzie nie realizuje ustawy o biopaliwach i biokomponentach. W 2006 roku, przypomnę, kiedy przyjęliśmy władzę, ustawa w ciągu 6 miesięcy została przyjęta i artykuł 37 przewidywał wprowadzenie specjalnego programu wspierającego produkcję biopaliw. Ten program został przez nasz rząd opracowany. Przygotowane ustawy dotyczące zwrotu akcyzy, one zostały już przesłane do Brukseli i do tej pory jeszcze, przynajmniej z moich informacji wynika, nie zostały notyfikowane. Jest jakieś opóźnienie i rząd obecny przygotowuje jakieś zmiany, twierdząc, że one są niezbędne do tego, aby ten rynek biopaliw zaczął dobrze funkcjonować. Myślę, że nie ma woli politycznej do tego, żeby uruchamiać produkcję biopaliw z wykorzystaniem produkcji rolnej naszych rolników, że jest próba po prostu wyprowadzenia tej produkcji poza granice naszego kraju, bo z tego, co czytamy, z informacji uzyskiwanych wynika, że biokomponenty są sprowadzane do zagranicy, natomiast rzepak jest wywożony za granicę. Tutaj potrzeba dobra wola rządu.
Dziękuję panie ministrze. Drodzy państwo, tutaj jest z nami także pani Donata Wiśniewska, która w Urzędzie Gminy Brzuze zajmuje się sprawami kultury. Pani Danuto, pytanie, co dalej w budynkach tej cukrowni? Można pytać, tak jak tu przed chwilą było pytanie, o kwestie produkcji, ale na pewno też kwestie zachowania tego dziedzictwa kultury, dorobku pokoleń od już, jak to mówiliśmy, od roku 1890 te wysiłki są. Czy pani w Urzędzie Gminy podejmowała takie wysiłki, żeby te budynki zachować? Bo jak wiemy, one zdaje się niedługo już będą zburzone.
Tak, kiedy w maju 2008 roku wójt gminy, zaniepokojony sytuacją, jaka dzieje się w cukrowni, występuje do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu z zapytaniem, czy wydawał jakiekolwiek zezwolenia na rozbiórkę obiektów będących zabytkami. W maju tegoż roku otrzymuje odpowiedź z delegatury włocławskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w którym pisze się między innymi tak. Zachowane historyczne zabudowania cukrowni Ostrowite należy traktować jako bezspornie ważny element zabudowy i świadectwo historycznego rozwoju przemysłowego ziemi dobrzyńskiej. W związku z powyższym delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ze stanowiska konserwatorskiego opiniuje negatywnie możliwość rozbiórki historycznych zabudowań i historycznych elementów linii produkcyjnej cukrowni Ostrowite, gdyż rozbiórka obiektu o tak znacznej wartości historycznej w sposób zdecydowanie negatywny wpłynęłaby na zachowane walory historyczne i przestrzenne całego regionu. Ze względu na powyższe wartości zespół budynków przemysłowych o tak znaczących walorach winien być bezwzględnie zachowany i adaptowany do nowej funkcji.
Czyli w maju, 19 maja, Wojewódzki Urząd, tak ubiegłego roku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, delegatura we Włocławku jednoznacznie wypowiedziała się, że budynki zabytkowe muszą być zachowane.
Tak, oczywiście. Nie tylko zabytkowe, ale także nawet mówi się tutaj o urządzeniach produkcyjnych. Natomiast w styczniu tego roku tenże urząd, delegatura we Włocławku, kieruje pismo do wójta, w którym pisze między innymi tak. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku nie ma podstaw prawnych dla formalnego wypowiadania się w kwestii wyżej wymienionych rozbiórek planowanych na terenie produkcyjnym cukrowni Ostrowite. Stąd wniosek cukrowni o rozbiórkę wapniarni nie miał podstaw do występowania o opinię w tej sprawie do delegatury we Włocławku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.
Ja dodam, Pani Danuto, i dodam, drodzy Państwo, że myśmy przed tym programem wystosowali pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. Pan konserwator wojewódzki odesłał je do delegatury we Włocławku właśnie, a stamtąd otrzymaliśmy, zdaje się, dzisiaj lub wczoraj telefon, w którym poinformowano nas, że właśnie tak jak tutaj też i w tym piśmie, że nie przyjdzie nikt z przedstawicieli, żeby z nami porozmawiać, żeby odpowiedzieć chociażby na pytanie, co się takiego stało, czy się zmieniła konstytucja, czy było jakieś trzęsienie ziemi, że w maju jeszcze urząd miał kompetencje i bronił zabytków, ale już w styczniu powiedział, że w ogóle go to nie interesuje i nie ma żadnych narzędzi prawnych. To jest ciekawa sytuacja prawna. Jest tutaj z nami adwokat, pan Zbigniew Czerwiński. Pan pomaga tutaj, szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże.
Pan pomaga tutaj w Urzędzie Gminy, aby jakoś rozwikłać tę sytuację. Pana zdaniem jest szansa na to, żeby zachować przy życiu te zabytkowe budynki? Co jest największym problemem w tych wszystkich procedurach?
Największy problem to jest taki, że tak jak to już wynikało z tego, co mówiła przede mną pani Wiśniewska, że poszczególne władze są niekonsekwentne. I zmienność decyzji u nich jest na porządku dziennym, bo to nie tylko wojewódzki konserwator zabytków, ale również pan starosta Rypiński, który po złożeniu do Urzędu Gminy wniosku o wydanie decyzji o warunkach rozbiórki tych budynków, wydał postanowienie o tym, że konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dotyczące wszystkich tych obiektów, co z punktu widzenia gminy było rozstrzygnięciem korzystnym i było również, dodam, rozstrzygnięciem prawidłowym z punktu widzenia prawa. Po jakimś czasie to stanowisko uległo zmianie, nie wiemy dlaczego. Największym problemem jest to, że poszczególne organy władzy samorządowej, ale również i na szczeblu wojewódzkim, uporczywie i konsekwentnie nie chcą uznać uprawnień gminy jako strony w poszczególnych postępowaniach. Dodam, że tam, gdzie wydano rozstrzygnięcia dające się zaskarżyć, gmina zrobiła to i wygrała sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, który jednoznacznie stwierdził, bez żadnych wątpliwości, że gmina jako gospodarz gminy, jako gospodarz terenu, w oparciu o treść artykułu 7 ustawy o samorządzie gminnym, bez wątpienia w każdej sprawie powinna być stroną.
Panie wójcie, to taka droga przez mękę. Co chwilę zmieniają się decyzje. Czy ma pan jakieś w tej kwestii ochrony tego dziedzictwa i tych zabytków tutaj jakieś oparcie w ogóle w starostwie powiatowym?
Po 107 latach działalności tej cukrowni, niestety, jak tutaj już dzisiaj mówiliśmy, nie ze względów ekonomicznych, a właśnie ze względów politycznych, stosując instrumenty ekonomiczne i instrumenty administracyjne, dokonano próby rozbiórki tych obiektów. Częściowo już ta próba została zrealizowana, powiodła się. Wydaje się, że wszystkie organy, począwszy od starosty powiatowego, przez szczebel centralny, poprzez szczebel wojewódzki do centralnego, wpadły w jakiś dziwny trans, podejmują decyzje niekorzystne, nie tylko dla samorządu gminy, nie tylko dla społeczności lokalnej tej miejscowości, ale również dla całego regionu. Jest to zdumiewające, ponieważ jak pan mecenas wspomniał, są to decyzje, które w przyszłości zostaną na pewno obalone przez sąd administracyjny, jednak musimy poczekać pewnie wiele miesięcy, żeby do tego doszło. W tym czasie obiekty cukrowni mogą już zostać powalone.
Drodzy Państwo, my również zwracaliśmy się z prośbą do pana starosty powiatowego, pana starosty Rypińskiego, pana doktora inżyniera Marka Tyburskiego, który napisał nam tutaj, iż pismo, w którym usprawiedliwia swoją nieobecność, żałujemy, że nie może być pan starosta z nami, lub jego przedstawiciel, bo zadalibyśmy takie pytanie. Pan starosta z jednej strony pisze w swoim piśmie dzisiaj, że w oparciu o funkcjonujące prawo powiat stara się nie tylko ratować przed rozbiórką budynki po zlikwidowaniu cukrowni, ale spowodować także zmianę ich przeznaczenia, co byłoby z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki powiatu. Tymczasem, gdy zapraszaliśmy także tutaj przedstawiciela spółki Sugar Pol, polski cukier, aby wyjaśnił nam także tutaj te kwestie. Napisano nam w piśmie, że jeżeli chodzi o rozbiórkę budynków, odbywa się ona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zgodę na tę rozbiórkę wydał Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rypinie, podając tę decyzję tylko do naszej wiadomości. Pytanie retoryczne do Urzędu Starostwa Powiatowego. Czy to jak to jest? Czy państwo są za tą rozbiórką? Chcą państwo rozebrania tego, jak głosi ta decyzja wydana jakoś tak tylko tajemniczo do wiadomości, tylko Sugar Polu? Czy też tak jak państwo piszą do telewizji Trwam, chcą państwo utrzymania tych budynków? Bo tych dwóch rzeczy tutaj nie rozumiemy. Drodzy państwo, jesteśmy dzisiaj w Ostrowitem przy likwidowanej cukrowni.
Proszę państwa, z nami jest także dzisiaj pan Mirosław Kruszewski, sołtys wsi Ostrowite. Panie Mirosławie, ja chciałam spytać o jakość tutaj powietrza na tym terenie, wody, jezior, które tutaj są.
Pierwsza sprawa, jakość powietrza, wody i jezior. W drugim temacie powiem. W pierwszym temacie powiem to, że wyrywali kupę tysięcy ton stali, sprzedali, gruz wyrywali, sprzedali, a same zapachy smrodu, stoinki zwane zostały. I w tej chwili tutaj nawet dyrektorzy szkół są. Dzieci, wnuki chorują na żołądek i wymioty i tak dalej. To jest taki, zostały tylko zgliszcza po prostu w środku budynku, jakby tam państwo były, to jakby bomby potrzaskały, wszystko jest rozwalone już od środka. Z zewnątrz widać jak jest. Na razie wszystko było.
Pan jeszcze mówił nam tutaj przed programem, że też pana wnuczka zachorowała, tak? Z powodu jakości tutaj złego powietrza.
Bo ze szkoły zadzwoniono i musi odebrać dziecko ze szkoły, a jeden został w domu, wnuki, dwóch.
A o tych sprawach bliżej powie nam pan minister Szyszko, z którym za chwileczkę połączymy się.
Mamy połączenie z panem ministrem Janem Szyszko, panem profesorem. Serdecznie witam pana na naszym programie. Szczęść Boże. Panie ministrze, sprawa tutaj w cukrowni Ostrowite jest sprawą bardzo skomplikowaną. Ludzie tu zostali pozbawieni pracy, ale teren zostanie pozbawiony możliwości rekultywacji. Cukrownia, gdy była, musiała dbać i o powietrze, i o wody, była odpowiedzialna za to. Dzisiaj zostanie pustynia. Park piękny, który mieliśmy tutaj, został również zniszczony. Panie ministrze, co można tutaj zrobić?
Szczęść Boże, witam niezwykle serdecznie. Witam serdecznie pana Michała. Witam serdecznie ojca Jacka, bo wiem, że tam jest. Witam pana ministra Jurgiela, pana ministra Radomskiego. Nade wszystko witam pana wójta i pana sołtysa, jak również mieszkańców pracujących w tym przepięknym regionie, w regionie Ostrowite. Ja miałem kontakt z panem wójtem, serdecznie go pozdrawiam, zaznajomiłem się co nieco z tą sytuacją i muszę powiedzieć, że pierwsza, no niezwykle, niezwykle ważna sprawa. A mianowicie myślę, że państwo powinniście za wszelką cenę domagać się tego, aby przestrzegać prawo. Pierwsza sprawa to są sprawy związane z wygaszeniem produkcji. Tutaj nie mogę nic więcej powiedzieć, a myślę, że tam minister Jurgiel i minister Ardanowski was dokładnie pouczyli. Tutaj prawdopodobnie, myślę, że trzeba sprawdzić, że może nie tyle winna jest tutaj cała prawo Unii Europejskiej. No to byśmy wynegocjowali, to już trudno, żebyśmy tutaj cokolwiek zmienili, ale być może nadgorliwość urzędników i trzeba by zobaczyć, czy tamci miejscowi urzędnicy, jak również urzędnicy ministerialni dopełnili wszelkich formalności związanych z prawidłowym ewentualnie wygaszaniem produkcji cukrowni. ale chciałem powiedzieć, że ta cukrownia i ten teren w ogóle jest związany no, z dziedzictwem jak gdyby kulturowym miejscowych ludności. Czyli ci ludzie miejscowi pracowali tam przez wiele, wiele lat i to, co tam w tej chwili widzimy, to ich jest dziedzictwo kulturowe i ta cukrownia, jak również pewnie park, jak również wiem, że tam jest jezioro, jest wpisane ten krajobraz, który został stworzony ręką tamtych dzielnych ludzi. I teraz sprawa następna, a mianowicie tam, o ile doszło już do wygaszenia tej produkcji, to pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, za wszelką cenę wstrzymać sprawy związane z rozbiórką tych obiektów. No to jest ewidentne łamanie prawa i zauważcie Państwo, że te obiekty to są niezwykle cenne obiekty z punktu widzenia no, stymulowania rozwoju gospodarczego tamtego terenu. Tą cukrownię, o ile się nie uda uratować tej produkcji cukru, to może się uda i pewnie tutaj minister Jurgiel i minister Radanowski na ten temat też powiedzą, może na produkcji jednak związany z produkcją roślinną, z przerobą na przykład biomasy, na środki związane z produkcją paliw, z biopaliw. Ale to jest jeszcze coś innego. A mianowicie ten ośrodek, te budynki o wieku ponad 100 lat przecież mogą służyć jako centrum, na przykład kongresowe, jako centrum muzealne, jako miejsce, gdzie będą odwiedzali turyści tamten rejon, a równocześnie no, będą rolnicy mieli możliwość sprzedawania swojej produkcji. Tutaj trzeba by popatrzeć dokładnie na wniosek restrukturyzacyjny i na plan środowiskowy. Czy tam dopełniono wszelkich formalności i myślę, że tutaj wojewódzki konserwator zabytków powinien być pociągnięty, ile to jest prawda, co się w tej chwili dzieje, do odpowiedzialności. To jest łamanie prawa przez wojewódzkiego konserwatora przyrody.
Panie ministrze, panie ministrze, z uwagi na to, że program no, ma swoje ramy, bardzo serdecznie dziękuję za udział. Natomiast myślę, że będziemy mogli do pana ministra, mieszkańcy, wójt zwrócić się z prośbą o pomoc, o wyjaśnienie, o przedstawienie pewnych rozwiązań prawnych, które są tutaj potrzebne.
O ile można, to już ostatnie słowo tutaj powiem. A mianowicie w 1997 roku została podpisana konwencja w Aarhus o dostępie społeczności lokalnej do informacji. Oni mają nie tylko prawo, ale i obowiązek uczestniczyć w tym procesie. To jest dyrektywa w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsiębiorstwa publiczne i prywatne wpływu na środowisko. Oni muszą tam uczestniczyć w tym procesie. I następna sprawa, w tej chwili ten rząd podjął specjalną ustawę w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji. Ja w tej sprawie mogę powiedzieć, że będę współdziałał z mieszkańcami Ostrowice i równocześnie w tej sprawie złożę interpelację do pana ministra, ministra rozwoju regionalnego i ministra środowiska. Ja serdecznie dziękuję, proszę mi wierzyć, że naprawdę jestem sercem z wami, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panie ministrze, dziękujemy, że znalazł pan czas, by być z nami, chociaż w tej chwili duże obowiązki i prace w Sejmie trwają. Bardzo prosimy.
Proszę Państwa, a my powracamy do rozmowy z mieszkańcami. Ze mną jest pani Irena. Pani Ireno, od ubiegłego roku Krajowa Spółka Cukrowa sprzedawała wam mieszkania, ale z tymi mieszkaniami pojawił się problem.
Z tymi mieszkaniami pojawił się problem. I to, co zostało, co nas żywiło, co nam dało pracę, utrzymanie. My teraz patrzymy z bólem serca, jak te wielkie ciężarowe samochody wywożą gruz, wywożą złom. My naprawdę z bólem serca na to patrzymy. Mieszkania wykupiliśmy. Mieszkania nasze były wyceniane z centralnym ogrzewaniem. Teraz nam zabrano i centralne ogrzewanie, nie mamy nic. Zostawiliśmy bez niczego.
Centralne ogrzewanie macie tylko i wyłącznie do kwietnia, do końca kwietnia.
Do końca kwietnia tego roku. Niedługo nadejdzie zima. Co zrobimy, nie wiem. Płaciliśmy za mieszkania dość duże pieniądze, tak jak mówiłam. spółka cukrowa zostawiła nas bez pomocy. Chcemy, aby była jedna kotłownia. Zwróciliśmy się jako mieszkańcy naszego osiedla, żeby pobudowała nam za to, że ten złom sprzedali, że nawet gruz, żeby jakaś rekompensata dla tych biedniejszych ludzi. Za to postawili kotłownię. 12 kwietnia była wysłana prośba z podpisami wszystkich mieszkańców.
Ponad 80 podpisów, tak?
Tak, 12 marca. Już jest przeszło miesiąc, nie mamy żadnej odpowiedzi. Czekamy i nie wiemy, co dalej robić. Jak można tak?
Pani Reno, jest taka propozycja, żeby państwo sami sobie wybudowali kotłownię.
Ależ na co? Jest taka propozycja, żebyśmy budowali w każdym bloku kotłownię. My nie mamy na to i teraz przy każdym bloku będzie stał komin i zrobimy Śląsk, a nie osiedle cukrowni. Jak można na to pozwolić? Nikt nam nie chce pomóc. Co zrobimy? A nas nie stać, żeby dać kilka tysięcy na podbudowanie kotłowni? W każdym bloku nie stać nas na to, żeby utrzymać nawet te kotłownie. Co zrobimy? I nie wiem.
Pani Reno, jak dużą pani ma emeryturę? Jaki jest koszt wybudowania takiej kotłowni?
No, chyba kilkanaście tysięcy. A ja mam emerytury niecałe 1200 zł. Po rewaloryzacji teraz 1150 zł. A dwóch synów, którzy nie pracują i mam wnuczkę na utrzymaniu.
Dziękuję
bardzo. Nie wiem, jak mamy dalej żyć.
Dziękuję. Jeszcze tutaj do sprawy mieszkania chciałam powrócić.
Ja to akurat mam problem w ogóle z wykupieniem mieszkania, nie? Bo za 24 metry Krajowa Spółka Cukrowa wyceniła to 24 tysiące. 1000 zł za metr. W 70-letnim budynku, który się wali, nie? Wyremontowałem na własny koszt, niech mi to odliczą. Ja się nie migam od wykupu tego mieszkania, tylko po prostu za rozsądne pieniądze chcę to wykupić. A oni chcą 1000 zł za metr. I nie wiem, co mam z tym zrobić.
Pani Reno, jeszcze mam pytanie odnośnie akcji, bo dostali państwo akcję.
Tak, dostaliśmy akcję. Już minęło chyba, nie wiem, 4 lata, a po 3 latach miały być wykupione. Czekaliśmy na te pieniądze. Może byśmy sobie wymienili okna, może byśmy sobie nawet teraz zapłacili za to kotłownię. Nie mamy. Prawdopodobnie minister skarbu, do którego się zwracaliśmy, odpisał nam, że owszem, to już jest nasza sprawa i to są nasze akcje i my możemy zrobić z tym, co chcemy. Kto od nas kupi? Może z państwa ktoś kupi od nas te akcje.
Po stronie prawdy, proszę państwa, warto być razem z nami dzisiaj.
Proszę państwa, są z nami parlamentarzyści. Pan Zbigniew Giżyński, słyszał pan, co mówią ci ludzie, słyszał pan, co mówią rolnicy. Panie pośle, sytuacja jest trudna, skomplikowana. Co można zrobić, żeby tym ludziom tutaj dzisiaj pomóc? Czy biuro poselskie, pana biuro poselskie, może cokolwiek zrobić, żeby jednak nie rozebrać tej cukrowni i nie pozostawić tu ruin i zgliszczy?
Sprawa jest bardzo trudna. Ja mam biuro rzeczywiście tutaj i zarówno w Rypinie, jak i w Golubiu, a więc tu na ziemi dobrzyńskiej. Natomiast problem tkwi w, po pierwsze, braku, ja już nawet nie mówię życzliwości, ale absolutnej obojętności ze strony władz rządowych i stoimy tak na dobrą sprawę na tle cudu Donalda Tuska. Tak wygląda rzeczywistość w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Ja mogę tylko obiecać to, że ze strony swojej będę interweniował zarówno u władz Krajowej Spółki Cukrowej, zarówno w firmie, która jest właścicielem tej cukrowni, jak i u pana ministra gospodarki, aby nie było sytuacji takiej, że próbuje się w niewielkiej bądź co bądź wiosce naciągać ludzi na cenie mieszkań, tak jak tutaj w przypadku pana, który mówił, że ludziom zostanie zagwarantowana podstawowa egzystencjalna kwestia związana z ogrzewaniem, bo sytuacja taka, że się najpierw zarzyna niepotrzebnie cukrownię, podpierając się przepisami unijnymi, potem dewastuje się budynek, który stoi tutaj od ponad 100 lat, który przetrwał dwie wojny światowe i żywił kilka pokoleń mieszkańców Ostrowitego i ziemi dobrzyńskiej, jest sytuacją niedopuszczalną i ze swojej strony mogę powiedzieć na pewno minister Jurgiel, który jest osobą niezwykle kompetentną i w tym zakresie będzie pomagał od strony merytorycznej. Postaram się jako poseł tutaj z tej ziemi, z ziemi dobrzyńskiej zrobić wszystko, aby tym ludziom na tyle, na ile można, mając tak skromne możliwości, pomóc.
Panie ministrze, panie pośle, co można zrobić, żeby zatrzymać rozbiórkę kotłowni, bo rozebranie kotłowni jest jednoznacznym z pozostawieniem tych ludzi samych sobie na najbliższą zimę.
Czy ja mam nadzieję, że po prostu zorganizujemy tutaj na tyle skuteczny protest, że się nikt nie odważy na tą kotłownię podnieść ręki, bo jeżeli ją się już rozbierze, to pamiętajmy, że nikt na pewno z tych ludzi, bo to są ludzie, którzy idą metodą faktów dokonanych, nie licząc się z wszystkimi, na pewno już tym ludziom ręki nie poda.
Panie ministrze, Komisja Rolnictwa, co może zrobić? Ja myślę, że powinien pan, nie wiem, czy zapytanie do ministra rolnictwa, czy zapytanie do ministra gospodarki zadać jak najszybciej, może nawet w tej posiedzeniu sobie mu się nie uda, ale w najbliższym, jak obronić tych ludzi tutaj, no bo ja nie chcę mówić, co tu zostanie.
Z posłem Giżyńskim podejmiemy interwencję, natomiast chcę jasno powiedzieć, że jest dużo możliwości pomocy dla tej miejscowości. Dlatego przygotowaliśmy w latach 2005-2007 programy strukturalne, program rozwoju obszarów wiejskich. Potrzebna jest wola rządu. Za rozwój gospodarczy tego terenu odpowiada marszałek województwa tutaj kujawsko-pomorskiego. Potrzebna jest wola, ale jak widzimy i słyszymy w telewizji i z dokumentów, bo my mamy dostęp do dokumentów, że wykorzystano 0,4 środków z 67 miliardów złotych oraz kilkaset milionów z 14 miliardów przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, a więc na rozwój gospodarczy, no to nie wierzę w to, że ten rząd, te cuda będą. Jest prowadzona polityka liberalna rozwoju dużych aglomeracji miast. My stawialiśmy na zrównoważony rozwój, na wspieranie rozwoju małych miejscowości, na programy ożywiania miejscowości miast. Potrzebna jest wola rządu.
Potrzebna jest wola rządu, potrzebna jest wola również tu władz miejscowych. Proszę państwa, przy nas jest również pan Tułodziecki, były wojewoda z tych stron, człowiek, który bardzo mocno z tą cukrownią tutaj współpracował. Proszę pana, tu pozostaną prawdopodobnie zgliszcza. Co pan chciałby powiedzieć dzisiaj tym ludziom, tym mieszkańcom, ale również i telewizjom Telewizji Trwam? Co można jeszcze zrobić i co należałoby jeszcze zrobić?
Ja myślę, szanowni państwo, to widać dowód na to, że niewiele środków masowego przekazu, w tym telewizji, tego typu procesami się zajmuje. Wy zostaliście jako nieliczni, którzy temu narodowi jeszcze mówią, co to jest godność, co to jest wiara, co patriotyzm, co rodzinna produkcja, co godność rolnika. I myślę, że dzisiaj jesteśmy świadkami skutków Okrągłego Stołu. Po raz kolejny, zresztą nie po raz pierwszy w historii państwa, po bitwie pod Grunwaldem, ucieczce Wiedeńskiej, Księstwie Warszawskim, Polsce Rozbiorowej, paru innych rzeczy. My jesteśmy dobrze romantyczni, natomiast gospodarczo dajemy się zawsze ogrywać. Są cwańsi od nas i póki to widać dzisiaj dowód tego dramatu, na którym jesteśmy świadkami, ci mieszkańcy, którzy dziś, aż mi przykro patrzeć, że tak mało nic nie przyszli, bo przecież powstał problem kotłowni, problem miejsca pracy, dochodu dla samorządu i dla nas samorząd zostaje sam z tymi problemami. Jak ogrzać? Skąd wziąć pieniądze? Ja myślę, że jedynym dobrym wyjściem jest dzisiaj zmiana planu przestrzennego zagospodarowania. Po pierwsze, od tego samorząd i wójt powinien rozpocząć, jeszcze mu tak mu radziłem, żeby zatrzymać wszystko to, budynki, całą infrastrukturę, która jest. Kwestią jest drugą, poszukanie strategicznego inwestora i przecież na Politechnice Częstochowskiej, choć nie jedynej. Dzisiaj się mówi o biowęglu, o biopaliwach, o recyklingu jego przetwórstwie, biogazie także. Trzeba szukać alternatywnych źródeł produkcji, utrzymania, tworząc miejsca pracy, by zatrzymać trochę godności, byśmy nie byli służącymi parabasami własnym kraju. Żeby nacje nie miały racji, a Polacy mieli swoją rację. To jest problem znacznie głębszy. Wreszcie trzeba ustać na nogach, zacząć myśleć mądrze, wiedzieć, kogo się wybiera, skończyć z idiotami, kupczykami i sprzedawczykami tego państwa, narodu i ojczyzny. No.
Proszę pana, ja rozumiem. Można bardzo wiele mówić na ten temat. Proszę państwa, jak mieliśmy rekolekcje dla rolników w oborach, ten temat wypłynął. Dzisiaj tu jestem. Z bólem serca muszę powiedzieć, że patrzę na to dziedzictwo. Ja jestem jednym z tych, których dziadowie, pradziadowie budowali takie cukrownie. Budowali rolnictwo, budowali przemysł rolniczy. Dzisiaj patrzę na to, co się dzieje. Boli mnie serce. I mam nadzieję, że jeszcze obronicie tą cukrownię i obronicie waszą godność i obronicie waszych przodków, bo przecież jak to zginie, to pamięć o tamtych ludziach, o tamtej Polsce, o tych trudnych czasach też zginie. A przecież można tu zrobić muzeum, można zrobić wiele pięknych spraw.
Proszę Państwa, nasz czas niestety nieubłaganie dobiega już końca. Już jeszcze teraz na zakończenie pytanie do Pana Andrzeja Jankowskiego, dyrektora gimnazjum w Ostrowitem. Czy tutaj za kilka lat będą młodzi ludzie? Czy oni tutaj mają szansę rozwoju?
Trudno tak sądzić. Po prostu w tej chwili, jak widać, większość młodych ludzi wyjeżdża w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu lepszego życia. Natomiast jeżeli chodzi o Ostrowite, jest to największa wieś w gminie Brzuze. Mieszka tutaj prawie połowa mieszkańców gminy Brzuze i nie ma tutaj żadnej świetlicy ani domu kultury. Chciałbym powiedzieć, że stoi tutaj budynek, który właścicielem jest Krajowa Spółka Cukrowa i który był pobudowany staraniem mieszkańców, a w tej chwili stoi pusty. Nic nie można zrobić, aby odzyskał swój dawny blask, aby można było tutaj rozwijać życie kulturalne. Pozostaje tutaj młodzieży wystawani na ulicach, wałęsani się po okolicy. Mieszkańcy również nie mogą liczyć na to, żeby jakieś życie kulturalne tutaj było rozwijane.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, można by jeszcze wiele tutaj mówić. Żałuję też, że nie ma z nami przedstawiciela Krajowej Spółki Cukrowej, która przysłała do nas faks z usprawiedliwieniem, bo zadalibyśmy właśnie to pytanie, dlaczego ten ośrodek kultury jest zamknięty, dlaczego ludzie muszą wykupywać mieszkania zrujnowane 70-letnie za ceny, tak jak prawie w Warszawie, przecież to jest Ostrowite, to jest daleko do Warszawy. Zadalibyśmy tutaj takie pytania i mogliby ci ludzie, przedstawiciele KSC nam odpowiedzieć. Przedstawiciele British Sugar Overseas w ogóle nie odezwali się do nas. Ponawiamy to pytanie także do Urzędu Ochrony Zabytków. Co się stało? Jak się zmieniło prawo, że w maju jeszcze państwo bronili tutaj tych zabytkowych budynków, a już w styczniu nie macie tytułu prawnego? No i pytanie pozostaje retoryczne do pana starosty Rypińskiego. Jak to jest, że pana starostwo wydaje pozwolenie do wiadomości tylko spółki KSC o wyburzenie budynków, a do telewizji Trwam pan pisze, że pan jest za tym, żeby te budynki historyczne utrzymać. Takich pytań na pewno jest o wiele więcej, o wiele ważniejszych, dotyczących życia konkretnych ludzi i drodzy Państwo, z tymi pytaniami się rozstajemy. Ja dziękuję za udział w naszym programie zarówno parlamentarzystom polskim, samorządowcom i mieszkańcom Ostrowitego gminy Brzuze. Żegnają się z Państwem.
Gabriela Gawron,
Michał Grabianka
i ojciec Jacek Cydzik. Przekazujemy głos do studia telewizji Trwam w Toruniu.